polskie drogi do niepodległości.
Odcinek 7. Cicho ciemni. Część 2. W poprzednim odcinku dowiedzieliście się Państwo, kim byli cichociemni. Polscy żołnierze, przeszkoleni w Wielkiej Brytanii, skakali z brytyjskich bombowców na tereny okupowanej Polski. Do grudnia 1944 roku na terenie kraju było ich 316. Żołnierze przechodzili szkolenie z zakresu działań dywersyjnych, łącznościowych, wywiadowczych, fałszowania dokumentów. Na potrzeby konspiracji cichociemni tworzyli sobie tak zwaną drugą tożsamość.
Po tych jakichś dwóch, może czterech tygodniach maksimum.
Aleksander Tarnawski, Upłas, cichociemny.
Zostałem uznany za wyszkolonego i już przeszedłem na stację oczekiwania. Czyli to się mieszkało w jakiejś willi posiadłości i czekało się na rozkaz wylotu do Polski. No i pewnego dnia powiadomiono nas, że lecimy. To były ekipy czteroosobowe.
Tych cichociemnych, jak później ich nazwano, do kraju przerzucono łącznie 344. To 316 cichociemnych oraz kurierów do delegatury rządu na kraj.
To były szyfrowane melodie z Londynu nadawane, że na przykład tej nocy odbędzie się skok na taką i taką placówkę. No i ta placówka wówczas wystawiała w nocy światła odpowiednie, że ten nawigator mógł znaleźć to miejsce, no i tych czterech facetów wyrzucić. I pamiętam, że to już był zmierzch. Przelecieliśmy Adriatyk, no i później przez Jugosławię. Lecieliśmy tutaj nad Węgrami. Trochę tam samolot był ostrzelany przez artylerię przeciwlotniczą gdzieś w rejonie Budapesztu. No i w końcu wlecieliśmy do Polski. No i ten Wikidaiło, czyli dispatcher, przyszedł do nas, że zbliżamy się do celu. Przypiął te taśmy, które wyciągały spadochron. Czterech siedliśmy wokół tej dziury studzienki, która została w międzyczasie otworzona. No i po kolei skakaliśmy. No i po jakichś tam kilku sekundach wylądowałem. No i tu zaraz obok zjawili się ci żołnierze, którzy ochraniali tą placówkę we wsi Baniocha. To jest jakieś 30 kilometrów na południe od Warszawy.
Doktor Marek Jedynak, Instytut Pamięci Narodowej, delegatura w Kielcach.
Cichociemni po wylądowaniu w Polsce najpierw byli odbierani przez placówkę odbioru zrzutów, wymiana haseł, sprawdzenie, czy są bezpieczni, zebranie spadochronów, zebranie zasobników ze sprzętem zrzutowym i odejście na bezpieczną melinę.
Skoczkowie otrzymywali na placówce odpowiednią ilość miejscowej waluty niezbędnej na podróż do Warszawy. Zależnie od warunków bezpieczeństwa, wyjazd w dalszą drogę następował maksymalnie w kilka dni po wylądowaniu.
Każdy z nas miał dużo cenniejszą rzecz niż on sam, to znaczy pas z pieniędzmi, z złotymi dolarami.
Prócz pasa z pieniędzmi służbowymi, korespondencji, ekwipunku spadochronowego oraz broni, każdy z cichociemnych posiadał również ukrytą ampułkę z cyjankiem na wypadek dostania się w ręce wroga.
Po jednym, dwóch dniach wszyscy cichociemni trafiali do Warszawy, do ciotek, czyli członkiń Wydziału Łączności Zagranicznej odpowiedzialnych za przystosowanie cichociemnych do bytowania w okupowanym kraju. Przyzwyczajenie tych ludzi do wyglądu niemieckich żołnierzy, którzy chodzili zwyczajnie na ulicach polskich miast, do pozbycia się całkowicie tego wojskowego stylu zachowania, jaki jeszcze mieli w Wielkiej Brytanii, i wreszcie do przejścia do działań konspiracyjnych.
Zaprowadzili mnie, czy nas, już nawet nie pamiętam, do jakiegoś tam domu, tam przywitali, poczęstowali tam jakąś herbatą, ciastem czy niewiele, a rano poszedłem do stacji wąskotorowej kolejki, która kursowała do Warszawy. No i pojechałem do Warszawy i udałem się na adres kontaktowy. Zadzwoniłem, otworzyła pani, wymieniliśmy hasła, zaprosiła mnie do środka na chwilę i ona miała, spacerując ze mną po mieście, po ulicach, no żeby nie oswoić sytuacją, jaka panuje w mieście.
Cichociemni po okresie aklimatyzacji otrzymywali przydział w zależności od potrzeby Armii Krajowej. Trafiali do działań dywersyjnych, trafiali do oddziałów organizacyjnych, do oddziału 3 Komendy Głównej, trafiali do samego sztabu Komendy Głównej. Odpowiadali za łączność lotniczą, za organizowanie tej łączności zagranicznej w poszczególnych komendach okręgów czy w Komendzie Głównej. Trafiali wreszcie do oddziałów partyzanckich.
Wśród 316 cichociemnych była jedna kobieta, Elżbieta Zoo-Zawadzka, Zelma, kurierka Komendy Głównej AK do delegatury rządu na kraj. Cichociemnymi byli również Jan Piwnik Ponury, jeden z najwybitniejszych dowódców oddziałów partyzanckich, Adam Borys, pseudonim Pułk, dowódca batalionu Parasol. Byli też wysokiej rangi oficerowie, m.in. Leopold Okulicki, Niedźwiadek, ostatni dowódca Armii Krajowej, Stefan Bałuk, Starba, oficer odpowiadający za fałszowanie dokumentów w Komendzie Głównej AK, kapitan Alfred Paczkowski, Wania, dowódca jednego z odcinków Wachlarza. Życiorys każdego z nich wystarczy na nakręcenie kilku sensacyjnych filmów.
Że się zgłosiłem do cichociemnych, to była dla mnie przygoda, co tu dużo mówić, wie pan.
Ta przygoda wielu cichociemnych kosztowała życie. Elita dywersji, jak o nich mówiono, została przez cały okres wojny zdziesiątkowana. Prawie 1/3 żołnierzy zginęła w trakcie skoku albo już na terenie okupowanego kraju w walce z Niemcami. Duża część pozostałych trafiła po wojnie w ręce komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, a byli też tacy, którzy wyemigrowali z kraju, by ocalić swoje życie.
I to tak naprawdę oni w Wielkiej Brytanii na emigracji odtworzyli wspomnienia tych cichociemnych, którzy przeżyli i zakładając koło cichociemnych rozpoczęli upamiętnianie szlaku bojowego tej niezwykłej formacji. Niezwykłej formacji, ponieważ raz, że nigdy nie stanęli oni na jednej zbiórce, w jednym szeregu, pochodzili ze wszystkich formacji polskich sił zbrojnych na zachodzie i w polskim państwie podziemnym też służyli praktycznie we wszystkich strukturach, we wszystkich oddziałach na terenie całego okupowanego kraju.
Audycję przygotowali Sebastian Przybyłowicz, Marek Wrona i Wojciech Niebelski. Została ona sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro.